Kiedy głębiej nad sobą się zastanowimy, to nie znajdziemy żadnego powodu do dumy. Jesteśmy ograniczeni, ułomni. Jeśli nawet cokolwiek wielkiego przez nas się dzieje, to jest to raczej, nie, na pewno jest to dziełem Boga, a nie nas. Gdybyśmy przypisywali sobie prawo do chwalenia się czymś, czymkolwiek, co dobrego zdziałaliśmy, uczyniliśmy, to byłoby to, wiecie, podobne do kradzieży praw autorskich pisarzowi, który zlecił nam wydanie książki. Czy wydawca może się podpisać pod dziełem, które spisał wielki pisarz? Wielki pisarz to jest Bóg. On przychodzi do mnie i mówi, wydaj to czy tamto, taką książkę, którą ja napisałem. Ja jako wydawca muszę to zrobić, czy nie to? Dla dobra innych, wiem, że to jest dobre. Ale gdybym napisał na tej książce, że to ja ją napisałem, to byłaby to kradzież autorskich praw. Kiedy Bóg coś przez nas czyni dobrego, a my sobie przypisujemy autorstwo tego czynu, to okradamy Boga z praw autorskich. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni przez nas, powiem inaczej, wszystko, cokolwiek dobrego się przez nas dzieje, czyni Bóg. Bo Biblia nas przekonuje w wielu miejscach, a szczególnie w liście do Rzymian, w listach Pawłowych, ale też u proroków, że sami z siebie jesteśmy ludźmi, których stać przede wszystkim na to, co złe. I jeśli jakiekolwiek dobro z nas się dzieje, jest to dziełem Ducha Świętego. W Księdze Koheleta w 7 rozdziale, w 20 wierszu jest napisane, bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. To bardzo trudna cnota, pokora, takie życie nieustannie w prawdzie, bez jakichś iluzji, bez snów, bez marzeń, bez wyobrażeń o sobie, tylko w takim realizmie, żeby pamiętać o tym, kim się jest i na co człowieka stać. I że wszystko pochodzi od Boga, co jest dobre w moim życiu. Nie jest to łatwa cnota. Ale za to, jak powiedział święty Bernard, nie wystarczyłoby dziewictwo Maryi, gdyby nie jej pokora. Pamiętacie, na pewno słyszałyście to nie raz, może ze 100 razy, ale i w tym miejscu warto to jeszcze raz przypomnieć, 101 raz, że kiedy Maryja mówi w Magnifikat o tej szczególnej łasce, która ją spotkała, że stała się Matką Syna Bożego, to nie wymienia czystości jako powodu tej łaski, tylko uniżenie. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy Bóg, a nie powiedziała, bo wejrzał na niepokalane poczęcie czy dziewictwo, tylko na uniżenie. Pokorę sobie wyżej ceniła niż swoją czystość. I ten drugi rozdział w Księdze Rut właśnie opowiada nam o pokorze Rut, która była córką w serce Noemi. To jest, pod zasłoną tego tekstu ukrywa się to oddanie się Maryi, powierzenie się jej, zdanie się na jej drogi, które najszybciej prowadzą do Chrystusa. Każda inna też może prowadzić do Chrystusa, ale nie tak szybko jak przez Maryję. Nie tak trafnie jak przez Maryję. Noemi bowiem, jak się już wiemy dobrze, ukrywa w sobie Maryję, która czyni wszystko, aby ci, którzy z nią wytrwali w bólu i żalu, których ona też przetestuje przez pozorną gorycz, a ukrytą słodycz, Noemi, Mara, w trudnościach i niewygodach życia, którzy z nią utracili swoją rodzinę, swój naród, matki, ojców, braci, siostry. Właśnie dzięki niej otrzymują życie pełne miłości Syna Bożego na polu Boaza, ukrywającego się pod postacią Boaza. To jest Syn Boży, Chrystus. To jest klucz do zrozumienia tej księgi w sensie duchowym. Zastanówmy się przez chwilę, co oznacza to, że Rut poprosiła o pozbieranie kłosów z pola tego człowieka. Już trochę wyjaśniliśmy, chodzi o Słowo Boże. Tak. Jeśli jest w tej prośbie bardzo dużo pokory, gdyż Rut nie chce nic więcej, tylko pozbierać to, co inni odrzucą. Rut jest w obcym dla siebie kraju, u kobiety, która nie jest dla niej rodzoną matką. Idzie na pole, aby szukać dla siebie to, co inni wyrzucą. Czyli to, co najgorsze. To, co innym jest niepotrzebne, to, czym wzgardzili. Święty Bernard mówił, prawdziwy pokorny chce być uważany za podłego, nie za pokornego. I raduje się z tego, jeśli nim pogardzają, a nie podziwiają jego pokorę. Fałszywa pokora jest zauważona wtedy, kiedy człowiek demonstruje się jako pokorny, a nie godny wzgardy. Dawid u szczytu sławy powiedział: i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Pamiętacie, w jakiej sytuacji powiedział to Dawid? U szczytu sławy. Druga księga Samuela, 6 rozdział. Oto fragment, który opowiada o sprowadzeniu Arki Przymierza do Jerozolimy. Wielki święto. Wielka uroczystość. Procesja. Orkiestry. Dziewczęta z bębenkami. Tamburnicy. Bębny. Trąby. Harfy. Cytry. Tysiące żołnierzy, setki gapiów, ogromna procesja, wszyscy śpiewają z psalmy, hymny. Gdzieś idzie Dawid w całym tym tłumie, na samym początku idzie też arka prowadzona przez kapłanów. Spróbujmy to zobaczyć i przeczytajmy ten tekst i poszukajmy tego słowa, gdzie Dawid mówi, upokorzyłbym się jeszcze bardziej. 6 rozdział 2 księgi Samuela. Znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie 30 tysięcy. Jakby na wojnę. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, by sprowadzić stamtąd arkę Boga, który nosi imię Pan Zastępów spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Uzza i Achio, dwaj kapłani. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni, gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach, cymbałach. Wesoło było. Uwielbiali Boga. Skakali, tańczyli. Chyba trochę odlecieli nawet. Gdy przybyli na klepisko Naakona, Uzza, jego imię pochodzi od słowa Az, to znaczy bezczelny, nagły, porywczy, namiętny. Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, także umarł przy Arce Bożej. Trochę dziwne, nie? Wyjaśnię. Ale za chwilę. A Dawid trapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę. Nazwał to miejsce Perez Uzza, czyli rozdarcie Uzzy. Rozdarcie bezczelnego. Rozdarcie tego, który jest zbyt namiętny. Tak jest po dzień dzisiejszy. To znaczy, że dzisiaj też? Po dzień dzisiejszy, czy dzisiaj też się tak dzieje? Dowiemy się później, że tak. Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc, jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska. Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gad, czyli sługi Edoma z tłoczni. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gad przez 3 miesiące. Ile była Maryja u Elżbiety? A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie. Jak się zatrzyma gdzieś Maryja, tam jest błogosławieństwo. Doniesiono królowi Dawidowi, Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma, całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do miasta Dawidowego. Czyli dopiero po 3 miesiącach dokończono procesję. Procesję Bożego Ciała. Przez 3 miesiące bali się po prostu podejść do Arki. I co się dzieje? Zobaczcie. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili 6 kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Tak się bali po prostu. Takie poszło przerażenie, że 6 kroków ofiara, 6 kroków ofiara. I piękny tekst, posłuchajcie. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana. Więc podskakiwał, skakał, krzyczał, alleluja. Myślę, że trochę dziwnie wyglądał jako królewicz w takich pląsach i podskokach. Ubrany był w lniany efod, więc może nawet łydki mu wychodziły na wierzch. Kto wie, co jeszcze. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. To był jubel dopiero. Bali się, ale jednocześnie bardzo się cieszyli, że Bóg wkracza do Jerozolimy. I broń Boże, nie chciał obrażać Pana Boga swoim tańcem, tylko naprawdę tak się cieszył, że stracił panowanie nad swoją radością. Wpadł w euforię. Takie uwielbienie, że już nie wiedział, jak się zachowuje, przestał się kontrolować. Ale robił to z miłości do Boga. Kiedy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, a żona Dawida, wyglądała przez okno, zapewne przez to samo okno, przez które spuściła Dawida po sznurze, kiedy uciekał przed Saulem. Ale ona przez to okno nie wyskoczyła, nie uciekła. Została w pałacu swojego ojca, kiedy Dawid uciekał. Bała się stracić ciepła, poduszek, karoliferów, ciepłej kawy codziennie. Włóczyć się po jaskiniach z mężem. O nie! Tak dla komfortu niektórzy wolą stracić przyjaźń z Dawidem, czyli z Jezusem. I ona zobaczyła, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Trochę śmieszny rodzaj modlitwy. Wtedy wzgardziła w nim w sercu. No i przyniesiono tą Arkę Pańską, ustawioną na przeznaczonym do tego miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całe opelenie, ofiary biesiadne. No i kiedy skończył się te uroczystości, wchodzi do pałacu. Oczywiście jest uczta wielka, podział chleba, wszyscy jedzą, piją, bawią się. I Dawid wrócił, zobaczcie 20 wiersz, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: o, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może tylko ktoś niepoważny. Dawid odpowiedział Mikal: przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach, to u niewolnic, u których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał. Jest to też taki bardzo odległy obraz Chrystusa, który nie królewny, nie? Tylko niewolnicę zaprasza do siebie. Który nie szuka pani hrabin, nie? W swojej wspólnocie, tylko szuka służebnic, podobnych do Maryi. Żadna z was przecież nie zwraca się do drugiej siostro markizo, nie? siostro księżno, wasza wysokość, wasza wspaniałość, wasza cudowność, wasza intelektualność, wasza piękność, wasza nieomylność. I tu w tym tekście widzimy też taki refleks tego, co ma, w czym ma upodobanie Dawid, bo Dawid też jest obrazem Chrystusa w Starym Testamencie. Stary Testament to jest cała duchowa strona Nowego Testamentu, ta warstwa, która jest niedopisana w Nowym Testamencie. Nowy Testament jest bardzo taki faktograficzny, ale ta strefa duchowa jest w Nowym Testamencie i tam znajdujemy Jezusa w Dawidzie, czy w rozważanym przez nas Boazie i tak dalej. I to już dotyczy takich wyszczególnień, egzemplifikacji duchowych naszego życia. Dawid mówi, z królową to ja zawsze będę miał problem, nie? Ale ze służebnicami, z niewolnicami nie będzie problem. Tu niektóre z sióstr dawały mi sygnalizację optyczną i akustyczną co do tego Uzzy, żebym to wyjaśnił i z tą arką. Też w sensie duchowym jest to bardzo jasne. Już od V wieku ten tekst jest zrozumiały. Czyli od listu świętego Hieronima. Inni ojcowie też gdzieś tam zaczepiali o ten tekst, ale Hieronim chyba najpiękniej wytłumaczył ten tekst w swoich listach. On mówi, że ta Arka Dawida, Arka Przymierza, to oczywiście jest obecność Boga sprowadzana do nas, do naszego życia, ale on tłumaczy to jeszcze bardziej tak szczegółowo, że Arką Przymierza jest kobieta oddana Bogu. I żeby ją sprowadzić do Jerozolimy, czyli do świętości, tak mówi Hieronim, ma na myśli konsekrowaną dziewicę, to potrzeba jest kogoś, kto ją wprowadzi. Tutaj dwóch kapłanów występuje. Jeden nazywa się Uzza, a drugi nazywa się Achio. Achio po hebrajsku to znaczy Ach, to jest brat, no to można powiedzieć, on jest moim bratem. A Uzza to jest bezczelny. Dotykający. Chyba wszystko staje się teraz już zrozumiałe. Czasem jest tak, że wały szarpną, czyli nasze ciało ruszy za bardzo do przodu. Każdy z nas jest istotą zmysłową, nie tylko duchową. I są takie momenty, kiedy bardzo pragniemy przytulenia, dotknięcia, bycia z kimś, tak po prostu zmysłowo. Niekoniecznie nawet grzechu. Hieronim tłumaczy to w ten sposób, że kapłan, który wyciąga rękę, żeby dotknąć kobietę poświęconą Bogu, kończy tak jak Uzza, czyli jak? Poraził go Pan? Poraził. Nie wiem, czy to będzie skręt kiszek, czy po prostu pioną walnie w niego, czy co. Tak Pan Bóg szanuje wasze poświęcenie, że nie zawaha się nawet czegoś takiego zrobić. Biada tym, którzy was chcieliby dotknąć, ale chwała tym, którzy was prowadzą, jak Achio. Łatwo pomylić prowadzenie duchowe ze zwiedzeniem zmysłowym. Tekst bardzo jasno wyjaśnia, że w prowadzeniu duchowym nie ma dotknięć. Proste. Mogą się zdarzyć spontaniczne historie, że ktoś z powodu wzruszenia, płaczu, przeżycia, radości może komuś się rzucić na szyję albo może dziwnie się zachować. Ale kiedy ta motywacja jest zupełnie czysta, tak jak u Dawida, że on skakał nawet, nie? Ale on to robił naprawdę z powodu radości, bo Bóg wchodził do jego życia. Czasem spontanicznie człowiek się zachowuje. Nie chodzi o sztywność gestów. Spontan. To jest zrozumiałe w oczach Bożych. Ale kiedy jest tak, że ktoś zachowuje się tak jak Uzza, nie? Bo ten gest, że on podtrzymał, jest źle przetłumaczony po polsku. Tam jest słowo szal. To znaczy bezczelnie kogoś dotknąć, tak? Bezwstydnie. Wiecie, co to znaczy bezwstydnie kogoś dotknąć? Wyobrażacie sobie, co to może być? Wyobrażacie sobie? No to właśnie o taki dotyk chodzi. O bezwstydny, bezczelny dotyk. Takie wymaganie od kogoś, o przymus po prostu. Napieranie na kogoś. To możemy już wyjść z tego tekstu? Bo trochę niebezpieczny. Wracamy do naszej ród i do tego, co powiedział Dawid, i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. W Księdze Rodzaju, w 18 rozdziale, w 27 wierszu, Abraham, kiedy rozmawia z Bogiem, a przecież byli jak przyjaciele, pamiętacie? Mówi do Boga: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Popatrz, on udaje takiego pokornego, czy rzeczywiście za takiego się ma? Odgrywa taką rolę, żeby w oczach Bożych za takiego uchodzić? Czy rzeczywiście tak uważał o sobie, że jest prochem i pyłem? Mówię ci, że on naprawdę się, Abraham, za takiego uważał. I teraz popatrz. Czasami dopada cię chandra i myślisz sobie, jestem nikim w tym zakonie. Powinnaś się cieszyć, że tak myślisz o sobie. Czasami dopada cię taki dół i myślisz sobie, jestem bez znaczenia. Nie mam żadnej wartości. To super, że nie masz żadnej wartości. Jesteś na pozycji Abrahama. Ludzie przez wiele lat męczą się, żeby dojść do pozycji, w której mówią, jestem nikim. A ty masz to za darmo w zakonie i co? Masz szczyt cnoty pokory i się martwisz? Bóg obdarował, pamiętacie, władzą i mądrością Mojżesza i Arona, a oni ciągle mówili co? Księga Wyjścia, 16 rozdział, wiersz 7. Rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał on, że szemrzecie przeciw Panu. I Mojżesz i Aaron stanęli przed ludem Izraela i powiedzieli tak: czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz i Aaron stanęli przed ludźmi, których wyprowadzili. Przez nich działy się cuda. Bóg przez nich przemawiał. Przez Morze Czerwone przeszli. A jednak Mojżesz po tych wszystkich cudach stoi przed Izraelitami i mówi: czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Gdzie indziej jest napisane w Księdze Liczb, że Mojżesz był najcichszym ze wszystkich ludzi, jaki żyli na świecie. Po łacinie tam jest napisane mitissimus, to znaczy najbardziej milczący z milczących, taki uciszony. On nawet do przemawiania to potrzebował Aarona. A przecież przez tego człowieka, który jeszcze dodatkowo miał ciężką mowę, tam w Księdze Wyjścia w 4 rozdziale jest napisane, że kiedy walczył ze swoim powołaniem, powiedział Bogu: Panie, ale ja mam ciężką mowę. Niektórzy uważali, że on był, że jąkał się, że się zapowietrzał ze względu na dzieciństwo. Ale w tekście jest powiedziane, że ten człowiek, który był taki, no bez talentów specjalnych, taki zwykły człowiek, taki nikt. Księdze Wyjścia, tak. O, proszę zobaczyć, 4 rozdział, wiersz 10. I rzekł Mojżesz do Pana: wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny. Od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Czy mam język jak kołek? Nie? I ja będę tutaj kimś, kto będę głosił Słowo Boże narodowi. Ja będę kimś, kto ogłosi najważniejsze przykazania, które będą obowiązywać po wsze czasy i Żydów, i chrześcijan, i wielu innych. 10 przykazań. Ja, który się jąkam, mam ogłosić 10 przykazań? Widzicie, jaki jest Bóg? Zawsze idzie po linii, nie po tej, po której się spodziewamy. I to słowo, wiecie, ociężały usta moje, tam jest użyte słowo hebrajskie kawod. A kawod znaczy ciężki, trudny, taki ociężały, ale to znaczy chwała Boża. Bo kawod to jest chwała. Kawod to jest nawet wątroba. To ma trzy znaczenia to słowo. Więc kiedy on mówi, ociężały moje usta, to tekst można zrozumieć w ten sposób, ale że w tym, co jest ciężkie, jest chwała Boża ukryta. Że w Twoich zahamowaniach, w Twoich defektach, w Twoich okaleczeniach, jak to powiedzieć, w Twoich ułomnościach, nie? Tam najpełniej chwała się ujawnia. Nie w Twoich talentach, bo w talentach to Twoja chwała się ujawnia. Rzadko kiedy oddajemy Bogu chwałę przez własne talenty. Ale kiedy masz defekt, to może służyć za chwałę Bożą. Dlatego jeśli tu są siostry, które kłopoczą się z powodu różnych defektów, to chwała Wam. Chwała Panie Boże w tych wszystkich defektach, które tu siostry przeżywają. Jeśli kłopoczesz się z powodu tego, że nie jesteś taka jak inne, bo coś tam jest sztywne, albo coś jest zbyt ciężkie, albo coś jest trudne, albo coś jest nie tak, to chwała Bogu w tym. Większa chwała jeszcze Bogu niż Tobie. Ach, gdybyście tak czytały Słowo Boże, jak byłybyście szczęśliwe. Zachęcam do tego. Pamiętacie, ten sam Dawid mówi w psalmie 22, wierszu 7. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie, wzgardzony u ludu. Czy przypominacie sobie, ile Dawid przeżył upokorzeń, zanim został królem? Najpierw prorok Samuel spotyka w domu go, wchodzi do domu Jessego, gdzie jest 8 synów. I wszyscy 7 są, a Dawida nie ma, bo tata się go wstydził. Później jest w pałacu Saula. Saul mu cały czas stawia ogromne wymagania. Dawid je spełnia. Żyje w nerwach, w nerwicy takiej, w napięciu. Bo przepracowuje się. Jest zaharowany. Nie ma czasu nawet się pomodlić. Znamy takie historie? Ale co tam Saul, nie? W końcu musi uciekać z pałacu Saula. Jest ganiany przez niego, ścigany, deptany po piętach. Ma, mówiąc językiem wulgarnym, przechlapane. I tak jest wiele lat, że żyje po jaskiniach, po jakichś dziurach, ciągle ścigany, prześladowany. I gdzie jest Pan Bóg w tym? Nie widział tego Bóg? Widział. I czekał, czy on będzie taki jak Rut, czy taki jak Orpa. Czy się załamie, czy nie. Dawid się nie załamał. Kiedy już był tak pokorny, że był o wszystko pytał Boga, bo w tych pewnych tekstach nawet już jest tak, że Dawid z pokory to się mówi tak, Panie, czy ja mogę iść do tego miasta? Bóg mówi, możesz. Ale czy do tego na pewno? Tak, możesz do tego. A nic mi się nie stanie, nic ci się nie stanie, możesz iść. Już o wszystko pytał. Już był taki posłuszny. Nie było nic własnej woli. No to wtedy został królem. I w takim momencie najlepiej zrobić 15-minutową przerwę.